Kwadrans wojewody. Kwadrans wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 17:00 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
A w studiu Radia Zachód wicewojewoda lubuski, pełniący obowiązki wojewody lubuskiego, Wojciech Perczak. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie wojewodo, zapewne w Urzędzie Wojewódzkim czuć już, podobnie jak w innych firmach, w innych instytucjach, czuć już święta, bo to i kiermasz świąteczny i do akcji świątecznej pomocy przyłączyła się załoga Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do szlachetnej paczki, czyli ten nastrój już jest.
Więc nastrój już jest, bo już wystroje się pojawiły na stołach, to co pan mówił, szlachetna paczka i kiermasz świąteczny, kartki świąteczne, mamy taki zwyczaj też, że jest to konkurs na kartkę, dzieci biorą udział w tym konkursie i laureaci, kartki laureatów z tego konkursu wysyłane są do instytucji, do kancelarii premiera, do ministrów, wszędzie, także taki zwyczaj tutaj w urzędzie wprowadzony został i to kontynuujemy.
Jeśli chodzi o rozkład pracy, w sensie godziny i tak dalej, jak to będzie wyglądało w okresie tym okołoświątecznym, można znaleźć to na stronach internetowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, także polecamy zapoznać się, jeśli ktoś ma do załatwienia sprawę w Urzędzie Wojewódzkim.
Tak, mogę tylko powiedzieć, 27 będzie dniem wolnym, sobota.
Panie wojewodo, przejdźmy teraz do spraw bieżących. Program Senior Plus, są kolejne środki do dyspozycji na cały kraj, to 80 milionów, dzienne domy i kluby seniora mają powstawać w całym kraju, w tym również w naszym województwie. Jak się okazuje, są bardzo potrzebne i tutaj zainteresowanie tematem jest bardzo duże.
Tak, jest zainteresowanie. W latach 2015-2018 stworzonych zostało 19 takich placówek na 553 miejsca. W 2019 12 ośrodków nowych powstało na 220 dodatkowych miejsc, więc można powiedzieć, że już utworzyliśmy 31 placówek na 773 miejsca. Za kwotę łączną z 2019 rokiem ponad 6,3 miliona, także że to się rozwija, bo do na przykład do 2018 były wydatki za 3,2 miliona, a w samym 2019 3 miliony, więc to zainteresowanie, jak widać, rośnie, będzie dalej, myślę, rosło. Przetarg na 2020 już został ogłoszony, można składać wnioski, także mogę tutaj z tego miejsca zachęcić samorządy, żeby włączały się do tej inicjatywy, bo tak jak pan powiedział przed chwilą, zainteresowanie seniorów tymi inicjatywami jest. I
można powiedzieć, że jest presja ze strony seniorów, jest oczekiwanie mocne.
Można tak powiedzieć, ponieważ te instytucje się rozwijają, starsi ludzie, no można powiedzieć, coraz zdrowsi idą na emeryturę, więc chcą ten czas sobie zagospodarować możliwie jak najciekawiej.
Samorządowcy to rozumieją z jednej strony, z drugiej strony muszą też znaleźć swoje środki własne.
Tak, tak, to jest cały problem. Generalnie są zainteresowani samorządowcy, natomiast wygenerowanie tych środków no też nie jest jakimś tam wielkim problemem dla samorządów, ale no jest to jeden z czynników, który może nie hamuje inicjatywy, tylko przenosi ją na późniejszy termin.
Więc czekamy, bo najważniejszym efektem jest może nie cyfry, nie sumy, one też robią wrażenie, ale najważniejszym efektem jest komfort życia seniora po prostu.
Tak, uatrakcyjnienie wolnego czasu dla seniorów, którzy już na zasłużonych emeryturach są, także to jest temat, myślę, trafiony i inicjatywa na pewno społecznie potrzebna i rozwijająca się, więc tych barier takich organizacyjno-finansowych jest coraz mniej i należy się liczyć z tym, że w 2020 powstanie tego jeszcze więcej.
Całkiem temat z innej beczki, spotkanie służb wojewody, pana osoby, spotkanie z armią, z przedstawicielami armii amerykańskiej. Dochodziły do nas informacje, szykują się wielkie manewry wojskowe, tutaj również dotyczące naszego województwa. Jesteśmy już jakby przyzwyczajeni do widoków kolumn wojskowych, czy to polskiej armii, czy amerykańskiej, ale to chyba będzie jeszcze coś więcej niż do tej pory.
Tak, ponieważ oraz, że ćwiczenia to omawiają wojskowi, ale dzisiejszy system obrony to jest sfera militarna czy wojskowa i również cały szereg obszarów współpracy cywilno-wojskowej. W związku z tym...
Całe zabezpieczenie logistyczne.
Tak jest. Mamy zwyczaj taki, że spotykamy się w Urzędzie Wojewódzkim i robimy prezentację wszystkich służb wojewody. Tutaj, czy to sztabu wojskowego, czy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i wielu innych służb, Straży Pożarnej i tak dalej. I przekazujemy kolejnej grupie żołnierzy amerykańskich czy oficerów amerykańskich, którzy są odpowiedzialni za różne obszary działania, pokazujemy im, czym się zajmują poszczególne służby w Polsce, żeby ułatwić im później już kontakt w ramach swoich działań wojskowych, które powiązane są czy wymagają często wsparcia służb wojewody. I tak to robimy, żeby oni zapoznali się z tym i żeby w razie czego łatwiej i szybciej było im nawiązać kontakt.
A mówimy o ćwiczeniach, jak mówią Amerykanie, które będą na taką skalę, jakiej nie było widać od ponad 30 lat. Mówimy o ćwiczeniach wojskowych tutaj w Europie.
I będą związały się z terytorium Polski i na terytorium Polski my musimy włączyć się we wspomaganie tych działań. I dlatego takie spotkania organizujemy, żeby ci, powiedzmy, logistycy, bo to teraz są logistycy w wojsku, szefowie całych operacji logistycznych, a to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne, żeby wiedzieli, z kim współpracować, w których miejscach i tak dalej.
W weekend nie brakowało opinii, czy też wspomnień 13 grudnia. Ta rocznica gdzieś wyblakła, czy my pamiętamy? 13 grudnia 81?
Ona nie wyblakła, tylko blaknie. Trochę zależy w jakim pokoleniu. To trzeba ze zrozumieniem też przyjąć w niektórych obszarach, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, mamy 38. rocznicę, czyli a aktywność społeczną osiągają ludzie, czy włączają się do jakiejś szerszej aktywności społecznej w wieku 25, 30 lat, 40, 45, już posłów mamy wielu z tego okresu.
I proszę zwrócić, jak historia II wojny.
Proszę zwrócić uwagę, że tacy ludzie nie pamiętają tych rzeczy, albo przynajmniej nie mieli jeszcze zdolności oceny. Dla tych, powiedzmy, co mają 45 lat, dzisiaj to zostaje wspomnienie w postaci tego, że teleranka nie było, tak?
Przysłowiowego.
Przysłowiowego teleranka, więc to jest za mało, żeby właściwie osądzić ten czas. W związku z tym, szczególnie tutaj starsze pokolenie, i ci, którzy brali czynny udział w tamtym okresie w działalności, nie wszyscy jednakowo intensywnie wtedy działali, to tym ludziom przede wszystkim się należy tutaj szacunek i jakieś podziękowanie za ten czas działalności, który zakończył się dla nich niezbyt przyjemnie 13 grudnia. Zapłacili jakąś cenę za to,
ale to był
dlatego trzeba wspominać, żeby młodzi czasami nie pomyśleli tak jak pan pułkownik Mazguła, który mówił, że to było bardzo kulturalne przedsięwzięcie, że nie było tam żadnych problemów i tak dalej, więc to nie jest prawdą. Nie? To niektórzy tam może gładko to przeszli, ale tacy ludzie najbardziej zaangażowani, ci, którzy jakby mieli największy wpływ na zmiany demokratyczne w Polsce, to ci gładką stopą nie przeszli przez stan wojenny. W związku z tym jesteśmy tutaj im winni tego, żeby o tym przypomnieć, żeby podziękować im za tą aktywność w tamtym czasie, bo dzięki tej aktywności my dzisiaj mamy, czy jesteśmy zadowoleni z tego kraju, czy nie, to jednak mamy coś innego niż przedtem.
Ja zapamiętałem bramę Stilonowską, czołgi, wozy bojowe, Skoty, i panów ubranych w różnych maskach, chodzących po ulicach, a pan? Jak to wyglądało z perspektywy
pana? Wtedy to było bardzo zimno przede wszystkim, tak? Także to jest...
Koksowniki na ulicy.
To był taki okres dosyć trudny. Ja wtedy byłem nauczycielem akademickim. To był taki czas, wie pan, czas zagadki, nie? Zagadki szczególnie dla członków Solidarności wtedy i tak dalej. Niepewności, jak zostaną te zachowania, które w okresie 80-81, jak akurat wtedy ta władza oceni i tak dalej, więc to jest taki element jakby wspomnień z tamtych czasów.
Wspomnienia wspomnieniami. będziemy co roku wracać i dbać o to, aby jednak zostały w naszej pamięci. Pozwoli pan, że zmienimy temat i to całkiem. ASF, tu zapewne jest współpraca z województwem wielkopolskim, musi być współpraca, tak, powstał mur. Jak to wygląda w tej chwili?
No w tej chwili prowadzimy jakby, no nie wiem, czy to tak można nazwać, już rutynowe działania, ponieważ no tutaj tego nie załatwimy tak szybko i dlatego zaczęliśmy od tego ogniska jakby podstawowego. Potem pojawiły się takie przypadki dość niespodziewane i próbujemy to jakoś całościowo ogarnąć, jak to zjawisko rozprzestrzeniania się, bo to jest głównie zjawisko rozprzestrzeniania się tych chorych zwierząt, jak ono wygląda od strony takiej topograficznej czy geograficznej. I w zasadzie, jeśli chodzi o ten rejon pierwotny, czyli w rejonie Konotopu, bo tam był jakby ten najstarszy przypadek i tam w tym rejonie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, potem trochę przeniesiony na Zielonogórski, ale tamten, powiedzmy, to przemieszczanie się jest takie, można by powiedzieć, logiczne i naturalne, natomiast te przypadki, które się pojawiły pod Nowogrodem, w Zielonej Górze i teraz w rejonie Szprotawy, no to są już takie przypadki, można powiedzieć, bardziej zagadkowe, bo one jakoś tak nie są konsekwencją stopniowej migracji dzików. Analizujemy też przypadki potrąceń dzików i tam mamy też różne wyniki. Teraz dokładnych danych tutaj nie mam, ale z raportu czytałem, więc wśród tych potrąconych dzików mamy chyba na 80 to 4 przypadki chore, nie? Więc to jest zagadka. Pozostałe zdrowe, poza tą strefą czerwoną, więc ale chore są też, więc nie wiadomo skąd one się tam biorą w tak małych ilościach, w takiej dużej odległości od rdzenia jakby tej choroby. Więc to jest zagadka, to jest przedmiotem badań, ponieważ niektóre przypadki są szczególnie zagadkowe, gdzie nie ma takich typowych objawów zachowania dzika w tym ostatnim okresie jego życia po zachorowaniu.
Szczególnie... Nie chce pan powiedzieć, że być może to jest podrzucenie, tak?
No nie, no bo być może nie wszystko tam zostało zbadane, nie wszystkie dane są jakieś takie pewne w związku z tym.
Analiza trwa.
Ale z mapy rozkładu przestrzennego wynika, że to są przypadki takie, powiedziałbym, nietypowe, nie? I dlatego wstrzymuję się tutaj z komentarzem, bo to musi być dokładnie zbadane, zanim oficjalnie stwierdzimy, jaka jest przyczyna.
Będziemy oczywiście śledzić i informować na bieżąco. Na koniec oczywiście zostawiłem, panie wojewoda, odrobinę czasu na życzenia dla Lubuszan.
Czego można życzyć z takiej okazji? No, tradycyjnie zdrowych, wesołych świąt, jak najmilszych przeżyć, wrażeń ze spędzania tych świąt, kontaktów rodzinnych, bo to jest takie typowo rodzinne święto. Myślę, że jeszcze takiego oderwania od codzienności, takiego trochę przeniesienia się w inny świat, innych wartości, innych oczekiwań, tak żeby trochę mieć czasu na autorefleksję i na takie, powiedzmy, zdystansowanie się do tych trosk, które na co dzień potem po świętach one wrócą niestety, ale myślę, że już nie, być może wrócą na inną orbitę trochę, jeżeli właściwie wykorzystamy te święta do takiego relaksu duchowego, do takiej odnowy duchowej. Tego bym życzył i myślę, że wtedy będę. No i oczywiście jest tu akcent religijny dla ludzi wierzących, jest to przeżycie związane z narodzeniem Chrystusa. I myślę, że to też jest taki akcent istotny dla ludzi wierzących, a dla ludzi niewierzących, myślę, to jest też jakiś przyczynek do przemyśleń na temat znaczenia narodzenia Chrystusa dla cywilizacji europejskiej, bo myślę, że tak można zaryzykować takie twierdzenie.
A życzył wicewojewoda lubuski Wojciech Peczach, pełniący obowiązki wojewody. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.